Dobry wieczór, pani Edyto. Witam panią bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Ponieważ Joanna wprowadziła i zarysowała nam wszystkim plany na ten nowy 21 rok w waszej wspólnocie, zwłaszcza tu na antenie Radia Lublin, więcej czasu chciałybyście panie poświęcić tradycjom, ale to nie znaczy, że nie zatrzymywać się będziecie także przy stopniach czy krokach. Więc oddaję głos pani Edyto. Bardzo proszę o pani historię, świadectwo, wspomnienie i o pani refleksję.
Ja jestem tutaj w tej wspólnocie niecałe 2 lata.
Jak się pani znalazła we wspólnocie? Można o to zapytać, jak to się stało? Kto panią zmobilizował? Kto podpowiedział? Czy nie było nikogo takiego? Czy to był impuls chwili, czy decyzja taka przemyślana?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja we wspólnocie znalazłam się dlatego, że alkoholik, który jest w mojej rodzinie, był w AA. I tak jakby
rozumiem.
Ja miałam dużo znajomych, którzy byli również w AA i on miał dużo znajomych. I zostało mi zasugerowane, że może mi pomóc wspólnota Alanon.
Czyli było prościej. Wiadomo było, dokąd iść, prawda?
Tak, ja w ogóle wcześniej, zanim alkoholik mój się znalazł w AA, oczywiście wiedziałam, że istnieje AA, ale nie wiedziałam kompletnie, że istnieje coś takiego jak Alanon, że istnieje wspólnota dla rodzin, dla żon, dla matek, dla córek. Nie wiedziałam tego wcześniej. Jak się dowiedziałam, że jest taka wspólnota, to poszłam tam, choć powiem szczerze, że trochę niechętnie. Bo mój mąż bardzo dużo czasu spędzał w AA i ja taka się czułam trochę opuszczona i stwierdziłam, dobra, to pójdę do tego Alanon. I na początku tak jakby nie mogłam sobie znaleźć miejsca tam kompletnie. W ogóle nie docierało do mnie, co tam na tych meetingach się dzieje, co tam te dziewczyny mówią. Zresztą ja też tak jakby byłam w tej takiej młodszej części tej grupy, więc też trochę się bałam, że się nie będę mogła tam odnaleźć.
Zintegrować z tą grupą, tak?
Mhm. Natomiast jak zaczęłam słuchać tego, co tam na tych meetingach dziewczyny mówią, jak opowiadają swoje historie, to okazało się, że ja naprawdę, tak jakbym słuchała opowieści o sobie. To było dla mnie takie zaskakujące, że na przykład wypowiada się dziewczyna, która jest 2 razy starsza ode mnie i ona zachowywała się dokładnie tak jak ja, robiła takie same rzeczy, jak ja, takie same błędy popełniała. Ja słuchałam tego, co ona mówi i ja normalnie widziałam siebie. Mimo, że to jest po prostu taka duża różnica pokoleń, to ja w dalszym ciągu byłam w stanie dostrzec siebie w jej życiu. I to sprawiło, że ja tam zostałam w tej grupie, że ja się poczułam tam taka przyjęta, poczułam się tam tak jak w domu.
Nie trzeba było miesięcy, wystarczyło kilka spotkań. To pierwsze było takie trudne dla pani, tak?
To znaczy, no pierwsze parę spotkań było dla mnie trudne, ale ja też miałam taką bardziej stabilną sytuację. Natomiast później mój alkoholik znowu zaczął bardzo dużo pić, odsunął się od wspólnoty i moja sytuacja w domu zaczęła się robić z dnia na dzień coraz gorsza. I ja się odsunęłam w ogóle od wspólnoty, się odsunęłam na ponad rok, bo ja pierwsze meetingi to miałam takie 4 lata temu. Mhm. Ale ja tego nie liczę, bo ja tam byłam na paru meetingach i poszłam sobie w świat. I bo mi było dobrze, więc stwierdziłam, że tego nie potrzebuję.
Tak.
Natomiast jak się zmieniła sytuacja i w moim domu zaczęło się dziać coraz gorzej, to ja po prostu już wyczerpałam wszystkie możliwości, nie wiedziałam, co mam zrobić. I wróciłam tam, bo tam wiedziałam, że tam są osoby, które zrozumieją to, co ja przeżywam. Jak już wróciłam tam, to już tam zostałam i już tam jestem teraz do tej pory przez te 2 lata. Już pracuję nad sobą od jakiegoś czasu i staram się właśnie zmieniać się, bo zdałam sobie sprawę. Tam się dowiedziałam, że mam zostawić kompletnie alkoholika, odsunąć się od niego i zająć się sobą, zająć się tym, jak ja się czuję, co u mnie działa, bo to, że ja się tak źle czuję, to, że moje życie tak wygląda, to jest zależne ode mnie, nie? Że ja mam takie problemy, dlatego że ja sobie na nie pozwalam. I na początku strasznie się buntowałam przed takim podejściem.
Nie rozumiała pani tego, zupełnie to do pani nie docierało.
No nie, no bo jaki ja mam problem? Moim jedynym problemem jest to, że mój mąż pije, nie? A jak on przestanie, no to ja nie będę miała problemu, więc dlaczego ja mam się sobą zajmować?
Co zmieniło takie podejście pani, takie spojrzenie? Co się stało? Zaufała pani temu programowi, tym ludziom?
Ja też zauważyłam, bo u mnie w domu to ta sytuacja tak się zmienia, że on raz pije, raz nie pije, różnie jest, nie? I ja zauważyłam, że jak jest taki okres, że jest niby dobrze i wszystko się układa, to ja dalej jestem nieszczęśliwa, dalej nie mogę swojego życia pozbierać jakoś do kupy. Jak ja się zachowuję okropnie. W ogóle ja też jestem z takiej rodziny, że moi oboje rodzice to są dorosłe dzieci alkoholików i ja zauważyłam, że zachowuję jak moja mama, że robię takie rzeczy, które strasznie mi przeszkadzały kiedyś. Nieważne jak się zachowuje alkoholik, ja dalej te rzeczy robię.
Czyli jakby widziała pani odbicie czy przełożenie tamtych zachowań w swoim dorosłym życiu, tak? Tego, co panią bolało, denerwowało, od czego pani uciekała. Pani zaczęła zachowywać się w podobny sposób.
Dokładnie, ja tak strasznie narzekałam, pamiętam. Te takie zachowania sprawiały mi dużo bólu w dzieciństwie, a ja zaczęłam zauważać, że w dorosłym życiu robię dokładnie to samo i to mi przychodzi tak łatwo jak oddychanie. No po prostu tego się nauczyłam i ja to robię. I zdałam też sobie sprawę z tego, że ja nie chcę tak robić. Ja nie chcę tak robić, bo to jest niedobre, więc ja muszę zacząć działać, żeby tak jakby przestać tak robić. Pierwszy krok to jest uznanie bezsilności. I uznanie tej bezsilności dla mnie na przykład było takie bardzo wyzwalające, dlatego że...
Ale to było po jakimś czasie pewnie, co?
Tak, to było po jakimś czasie, tak jakby jak już spróbowałam wszystkiego, co było do spróbowania. Chodzi mi o to, o podejście, bo pierwszy stopień to jest, że uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu. I ja próbowałam z moim alkoholikiem wszystkiego. Płakałam, krzyczałam, w ogóle naprawdę robiłam wszystko. I się odsuwałam, i znowu się przesuwałam, tak, i pomagałam, i robiłam wszystko, i nic nie pomagało. I zdałam sobie sprawę z tego, że no nic nie jestem w stanie zrobić. Kompletnie nic. Dałam z siebie wszystko i to nic nie zmieniło. To znaczy, że ja nic nie mogę zrobić, że ja jestem bezsilna. I że tak samo w moim własnym życiu zauważyłam, że próbuję, staram się coś zrobić, a jednak nic nie wychodzi, nie? Czyli ta bezsilność gdzieś tam tak mnie uderzyła.
Z każdej strony.
Tak. Ale to było też takie wyzwalające, bo ja brałam na siebie odpowiedzialność za wszystko. Po prostu chciałam wszystkim zrobić dobrze, chciałam wszystkim kierować. Jak ktoś coś ode mnie chciał, to ja od razu brałam tą odpowiedzialność na siebie i się siłowałam z tym. A jak uznałam, że nie dam rady, że jestem bezsilna, to było takie wyzwalające po prostu. To było takie zdjęcie z siebie kamienia. No, po prostu to było takie świetne i to pozwoliło mi jakoś do przodu się zacząć poruszać, bo jak ja byłam taka przygnieciona tą całą odpowiedzialnością i tym wszystkim, co niekoniecznie ktoś na mnie narzucał, ale może ja na siebie sama brałam, to ja nie mogłam się ruszyć do przodu kompletnie. A jak zdałam sobie sprawę, że ja jestem bezsilna i to zaakceptowałam, to wtedy dopiero mogłam ruszyć dalej.
Tak jak wspomniałyśmy, zatrzymamy się też przy pierwszej tradycji i poproszę panią o to, by pani powiedziała, jak pani odczuwa i jak pracuje pani nad tą swoją codziennością i drogą do zupełnie innego życia.
Tradycja pierwsza naszej wspólnoty mówi o tym, że nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu i że podstęp indywidualny jednostki zależy od naszej jedności grupowej.
O tym już mówiła Joanna, a jak pani osobiście na to patrzy? Jak pani przełożyłaby tę treść, spoglądając na swoje doświadczenia i swoje życie?
Żeby nie skłamać, jeżeli chodzi o wszystkie tradycje, które mamy tutaj w naszej grupie, to tradycja pierwsza to jest taka tradycja, którą ja się staram praktykować po prostu codziennie. Bo abstrahując już od tego, jakie ona ma zastosowanie w naszych grupach, że jedność jest najważniejsza, bo dzięki tej jedności te grupy mogą funkcjonować i te grupy mogą dalej nieść to posłanie i przekazywać pomoc, to ta tradycja ma bardzo duże przełożenie w takim życiu codziennym i ja zauważyłam, że ona ma przełożenie w każdej relacji, jaką ja mam w życiu. W relacji z mężem, w relacji w rodzinie, nawet w relacjach, jakie mam w pracy. Po prostu ta tradycja to dla mnie jest taki drogowskaz, jak w tych relacjach ja powinnam funkcjonować jako jednostka.
To ważne.
Ja jak zaczęłam w ogóle pracę nad tych tradycjach, to dla mnie ona była taka, no tak jakby 12 stopni to był taki program rozwoju dla mnie, a tradycje były w takim oderwaniu, że to jest tak jakby zasady funkcjonowania w grupie. A okazało się, że ta tradycja, czyli ta jedność, bo tutaj tak jakby podsumowaniem tej tradycji jest słowo jedność, i że ta jedność jest najważniejszą rzeczą, jaką ja się powinnam kierować we wszystkich tak jakby relacjach, żeby one funkcjonowały. Jeżeli ja będę myślała tylko i wyłącznie o sobie i ta druga osoba, na przykład mój mąż, będzie myślał tylko i wyłącznie o sobie, to my nigdy nie dojdziemy do kompromisu, nigdy ta relacja nie będzie działać. Więc tak jakby najważniejsze dla nas, dla mnie jako jednostki i dla niego jako jednostki jest nasza jedność. Jeżeli nie będzie tej jedności, to ani my jako jednostki nie będziemy mogli się rozwijać, ani nasz związek nie będzie funkcjonował dobrze.
Zdawałoby się, że to oczywiste, ale jakie trudne do zrealizowania w rzeczywistości, prawda? Częstokroć ludzie mają z tym ogromne problemy.
Szczerze, dla mnie to, ja nie wiem, ja jakoś tak wyszłam z takiego domu, albo tak byłam nauczona, że ja we wszystkich związkach, w jakich funkcjonowałam, to trochę było tak, że ja ciągnęłam tak jakby na swoją stronę i bardzo dla mnie było ważne takie udowodnienie, że ja mam rację, zrobienie czegoś po mojemu, ja bardzo dużo chciałam kontrolować i tak jakby zagłuszałam tą drugą osobę i tak samo w pracy, czy tak samo na przykład w przyjaźni, nie? Że czasem za dużo brałam, a mało dawałam i nie widziałam tego, że ten kompromis to tak jakby jest najważniejsze, żeby ta relacja funkcjonowała. Ja to zauważyłam dopiero po fakcie, bo ja nie wiedziałam, że ja tak robię. Kompletnie nie miałam pojęcia, że ja tak robię. Tylko patrząc z perspektywy, zauważyłam, że ja tak funkcjonowałam przez bardzo długi czas w moim życiu.
Tak, ale pani Edyto, jeszcze jedno pytanie. Krótko mówiąc, wspólnota stała się takim jakby obiektywnym spojrzeniem, gdzie pani mogła wejrzeć w głąb siebie samej, swojej duszy, spojrzeć na siebie, tak? Z pewnej odległości. Obiektywnie stało się to, czego pani do tej pory, jak pani powiedziała, zupełnie nie była świadoma.
To właśnie, bo tutaj w tym programie mamy ten czwarty stopień, który jest inwenturą taką moralną. Ja nigdy wcześniej nie wiedziałam, że się powinno, nigdy nie czułam takiej potrzeby, żeby się zastanawiać nad sobą, nad tym, co motywuje moje zachowania, dlaczego ja czuję tak, jak nie inaczej. I to, że ja zaczęłam się sobie przyglądać, wejrzałam w głąb siebie, to mi pokazało, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w moim życiu, dlaczego ja podejmuję pewne decyzje. No i nie byłam zadowolona z niektórych rzeczy, które się dowiedziałam, ale tak jakby ta świadomość, tylko i wyłącznie ta świadomość pozwoliła mi to zmienić, nie? Bo wcześniej jak nie miałam świadomości, to nawet nie wiedziałam, żebym chciała to zmienić. Ale jestem taka wdzięczna za tą świadomość, bo jest tyle rzeczy, które po prostu chciałabym zmienić tak, żeby moje życie na przyszłość było lepsze. Wracając do pierwszej tradycji, to pierwsza tradycja tak jakby nauczyła mnie, że powinnam zawsze, na przykład w relacji, w rodzinie, pierwsza rzecz, jaką się zastanawiam, to jest, czy to należy do mnie, czy nie należy do mnie? Czy powinnam się tym zajmować, czy nie? I staram się robić odpowiedzialnie to, czym się powinnam zajmować. Natomiast nie mieszam się w to, co do mnie nie należy i pozwalam drugiej osobie robić to, co do niej należy, żeby jej nie przeszkadzać. Ja się w to nie mieszam kompletnie. To jest dla mnie nowość, bo kiedyś nigdy w życiu tak nie funkcjonowałam. Ale to jest ważna zasada, żeby tą jedność zachować, że robię swoje i pozwalam komuś robić swoje. Też nauczyłam się tego, że staram się tak jakby myśleć o tym, jak moje zachowanie wpłynie na innych ludzi i na tą naszą jedność. Czyli jak jestem na przykład zła, czy jestem głodna, czy jestem zmęczona, to staram się tak jakby pomyśleć o tym, że to jest moje i ja nie muszę tego wszystkim pokazywać. Staram się być taka spokojna i podchodzić do ludzi z miłością, bo to nie jest ich wina, że ja jestem głodna czy zmęczona. To kompletnie rozwala naszą jedność, jak ja takie te swoje emocje na kogoś wyrzucałam. Więc ja staram się teraz rozpoznawać te emocje i koić je w sobie, żeby nie wyrzucać na innych, bo wtedy właśnie się rodzą takie konflikty i ta jedność jest taka zaburzona.
Czyli cały czas pracuje pani nad sobą o to, żeby się starać kontrolować emocje, no to już wymaga swoistej dyscypliny, prawda? I świadomości, obserwacji. Czasem te emocje są tak silne, że nie ma czasu na zastanawianie. I pewnie tak to zwykle bywało, jak panie opowiadałyście, idąc drogą 12 stopni czy 12 kroków, przy każdym zatrzymując się co miesiąc na dłużej. To wynikało z tego, że kwestia kontroli, czy jakiegoś tam braku zaufania, czy nadgorliwości towarzyszyła niemal zawsze w przypadku współuzależnienia.
Tak, ja tak funkcjonowałam przez bardzo długi czas i najlepsze jest to, że ja nie wiedziałam, że ja tak funkcjonuję. Ja krzyczałam, ja byłam zła, ja chodziłam na przykład taka najeżona do wszystkich i ja nie zdawałam sobie z tego sprawy. I nie zdawałam sobie sprawy z tego, po pierwsze, jak to działa na moje relacje i na innych ludzi, A po drugie, jeżeli ja nie wiedziałam, z czego to się bierze, to ja nie byłam w stanie nic z tym zrobić kompletnie. Więc ta świadomość taka, że ja teraz wiem, skąd to się bierze, to ja mogę starać się nad tym pracować. I dzięki temu moje relacje są dużo lepsze, bo ja nie oddaję tych wszystkich negatywnych emocji na innych, tylko pracuję nad nimi. I w ogóle to było takie odkrywcze dla mnie, jak nauczyłam się tego, żeby do innych ludzi mówić z szacunkiem i z miłością. Zawsze. Po prostu zawsze, kiedy mam jakąś relację, to ja mówię do ludzi z szacunkiem. Bo kiedyś myślałam, że to jest słabość. Ja byłam w domu tak nauczona, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Że jak ktoś jest dla ciebie niemiły, to ty też masz być dla niego niemiła, bo inaczej wyjdziesz na słabą osobę po prostu, że można po tobie chodzić. A teraz się nauczyłam, że najsilniejsza jesteś wtedy, kiedy mimo tego, jak ktoś na ciebie złe emocje daje, to ty jesteś w stanie odpowiedzieć mu z szacunkiem i z miłością, bo każdy zasługuje na szacunek. I to było dla mnie tak odkrywcze i to tak doskonale zmieniło moje relacje z innymi ludźmi. No bo każdy ma problemy. Jak ktoś na przykład na mnie swoje emocje jakieś tam wyrzuca, to ja wtedy myślę o tym, ja nie wiem, co się u niego w domu dzieje. Przecież to nie musi być skierowane na mnie. Ja nie wiem, przez co on teraz przechodzi. Może on ma bardzo zły dzień. Może teraz to, czego on potrzebuje, to jest właśnie taki uśmiech i taka miłość. A w ogóle nauczyłam się tego, że jak się kogoś kocha i się okazuje mu miłość, to jest największa siła, to nigdy nie jest słabość. I to jest kompletnie w opozycji do tego, czego się nauczyłam w domu.
Pani Edyto, dziękuję pani. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za pani dzisiejsze świadectwo i refleksje. Do usłyszenia, mam nadzieję, przy kolejnych edycjach.
Też bardzo dziękuję, że mogłam tutaj być i podzielić się swoim doświadczeniem.
Wszystkiego dobrego życzę.
Wszystkiego dobrego również. Do usłyszenia.